jak zwykle w piątki o tej porze w naszym studiu młodzież i od, nie wiem, może się dowiem od jakiego czasu, ale długiego czasu młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przyjeżdżają regularnie, a dzisiaj wyjątkowo witam uroczyście, fanfar żadnych nie przygotowałem, ale po 2 latach chyba z tego, co z księdzem Andrzejem udało nam się jakoś wywnioskować na żywo w studiu. Cieszymy się tym bardziej. Witamy księże Andrzeju.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam ojca Grzegorza i tak jak już ojciec powiedział, dokładnie 2 lata temu w lutym ostatni raz na żywo spotkaliśmy się tutaj na antenie Radia Maryja, a później to już było wszystko zdalnie. I dzisiaj po tak długim czasie powracamy i dzisiaj jest z nami młodzież i księża z diecezji włocławskiej, gdzie powstaje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ale o tym jeszcze dzisiaj w trakcie audycji sobie powiemy. I tak może po kolei zacznijmy tutaj od prawej strony. Jest z nami Karolina. Może kilka słów o sobie.
Tak, szczęść Boże, dobry wieczór. Mam na imię Karolina, jak to już ksiądz zdążył powiedzieć. Na co dzień uczęszczam do zespołu szkół katolickich we Włocławku. No i co? Mam 15, prawie 16 lat. I to chyba na tyle.
Funkcjonujesz przy parafii?
Przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Włocławku.
I tam rodzi się oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tak? Czy już funkcjonuje?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Okej, okay, witamy serdecznie. Jest z nami Dominik.
Tak, dobry wieczór, szczęść Boże. Ja jestem Dominik, na co dzień też się uczę, chodzę do 2 klasy liceum i działam jako wiceprezes przy parafii świętego Bartłomieja w Koninie.
Witam serdecznie, jest Piotr.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Piotr, chodzę do klasy drugiej, do 2 liceum ogólnokształcącego w Koninie na profilu humanistycznym. No i mogę dodać, że interesuję się sportem i motoryzacją.
Witam serdecznie. Jest Kamil.
Witam. Dobry wieczór. Cześć Boże. Na co dzień również uczęszczam do 1 klasy zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku. Jestem właśnie również wiceprezesem tegoże koła przy szkole. Jestem trębaczem w orkiestrze dętej w Chodczu. Witam serdecznie.
Jest z nami ksiądz Adam, choć formalnie nie ma jeszcze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to formalnie jest powołany asystent diecezjalny.
Takie kuriozum. Ale tak, to wszystko, że tak powiem, tylko ku dobremu będzie zmierzało po to, żeby we Włocławku faktycznie w naszej diecezji na nowo reaktywować Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i taki jest cel, i takie jest zadanie, i taka jest misja. I tutaj patrząc na wspaniałą naszą włocławską młodzież, można być pewnym, że to jest kwestia czasu.
Tak jest. Ksiądz Adam mówi o reaktywacji, ponieważ w 20-leciu międzywojennym było tam właśnie prężnie funkcjonujące Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i warto do tego wrócić. I jest z nami ksiądz Bartek.
Tak. Szczęść Boże. Ja jestem asystentem kościelnym w Koninie u świętego Bartłomieja we Farze.
Pierwszy oddział w diecezji.
Tak. Tak, można tak powiedzieć, że to jest ten rodzący się pierwszy oddział w diecezji. Jesteśmy pionierami w samym sercu diecezji, bo w jej centralnym punkcie z naszego miasta jest wszędzie blisko.
Witam bardzo serdecznie po takim przedstawieniu. Chciałbym powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Temat jest taki dosyć nietypowy, ale bardzo ważny, bardzo istotny, bowiem mówimy dzisiaj o umyśle w klatce, umysł w klatce. Bardziej to hasłowo spróbujemy rozwinąć, a tak naprawdę chodzi o zdrowie psychiczne, duchowe, młodych ludzi, styl życia. Zechcemy tego tematu dotknąć, ponieważ coraz częściej zauważalne jest, że współczesna młodzież boryka się z różnego rodzaju trudnościami, problemami, ale jak to jest, to o tym sobie dzisiaj powiemy. Pytanie na Facebooku, które zostało umieszczone, do którego komentowania bardzo serdecznie zachęcamy. To jest, co jest twoją klatką? Zachęcamy też do telefonowania, do łączenia się z nami, tak abyśmy tą audycję uczynili taką żywą. Może ojciec Grzegorz tak. przypomni nam
ja numery telefonów. Ja znam numery telefonów na pamięć, więc ja powiem. Oczywiście na Facebooka sobie wejdźcie, zobaczcie na fanpage'u Czasu Wzrastania, tam jest wszystko wyjaśnione. Pytanie, co jest twoją klatką, tak mówiąc bardzo ogólnie, ale myślę, że trzeba trochę głębiej poszukać, pomyśleć, no i napisać. Będziemy się cieszyli z waszych komentarzy. SMS-y też można pisać do nas, jak ktoś może się wstydzi zadzwonić, krępuje, bo to też taki temat może dosyć osobisty, ale nie wstydźcie się, zaraz podamy numery telefonów, a na SMS-y 536 600 500, 536 600 500, no i telefony dwa podamy na razie, 56 to kierunkowy do Torunia, 655 2355, albo 655 2356. Czekamy na młodych słuchaczy do 35 roku życia mniej więcej, tak to funkcjonuje. Prosimy starszych też, by udostępnili linie telefoniczne dzisiaj dla młodych, żeby oni mogli ten czas wykorzystać jak najlepiej.
A do każdego słuchacza, który do nas się dodzwoni, do studia, jest nagroda, numer miesięcznika Wzrastanie, lutowy, który nosi tytuł W trosce o zdrowie psychiczne. Zostają tam podjęte takie tematy, dlatego też właśnie o tej tematyce jest też między innymi dzisiejsza audycja. Umysł w klatce. Co jest twoją klatką? I może takie pytanie sobie tutaj postawimy w studio. Co jest twoją klatką?
Znaczy, jeżeli mogę odpowiedzieć, to wydaje mi się, że tak jak już mówiliśmy w Telewizji Trwam, bo nikt dzisiaj nie zaznaczył, że byliśmy jeszcze wcześniej w Telewizji Trwam, więc ja zaznaczam. Tak jak już mówiliśmy wcześniej na wizji, że mamy wszyscy tutaj bardzo różne klatki. Moją klatką osobiście są ograniczenia stawiane przez opinie innych ludzi. Nie tylko zewnątrz, ale też wewnątrz mnie. Takie moje własne kompleksy i opinie, które gdzieś tam we mnie utkwiły i które gdzieś tam ograniczają jakoś iść po prostu do przodu dalej.
To może teraz ja odpowiem. Uważam, że moją klatką są grzechy, które popełniam. Uważam, że grzechy są moją klatką, dlatego że mnie w pewnym stopniu zniewalają. Tak jak właśnie klatka. No i właśnie chyba te grzechy są moją klatką.
Ale powiedzmy też to, że to jest ta złota klatka, że one nie do końca są taką fajną, nie do końca są taką złą rzeczą, tylko one też wydają się takie fajne i takie
Znaczy może w ogóle stwórzmy jakąś definicję klatki. Co to jest klatka? Że nie wiem, że to jest jakieś ograniczenie, że klatka, nie wiem, jest ciemnością, że klatka jest czymś, co nas bardzo zamyka, że w klatce, kiedy człowiek jest właśnie zniewolony, że jest pełen strachu, że jest tak naprawdę sam nie może się z tej klatki wydostać. No jest właśnie też ta złota klatka. Wcześniej też właśnie w telewizji Piotrek miał skojarzenie z tą klatką ringową, klatką bokserską. No tak myślę, że coś jeszcze, jakieś takie luźniejsze powiązania z klatką, co się może nam kojarzyć z tym pojęciem, z tym słowem.
Też chyba można dodać, że zależy też od nas, jeśli chodzi o tą klatkę, czy zamkniemy się w niej sami, czy zostaniemy w niej przez kogoś zamknięci, bo mamy te dwie opcje. Myślę, i to też wiele czynników na to wpływa.
A czy współczesna młodzież jest w jakiejś klatce? Czy to może jest tylko takie hasłowe?
Oczywiście, że jest. Jest w klatce wielu, wielu obowiązków. Wielu różnych zadań. Nie tylko w szkole, ale i poza lekcjami. zadań dodatkowych, które na początku wydają się bardzo miłe i bardzo przyjemne, użyteczne, ale po jakimś czasie zamykają nas w takim kole błędnej rutyny, tak naprawdę do niczego czasem nie prowadząc.
Kamil.
Dla mnie z kolei klatką jest odosobnienie od drugiego człowieka, odosobnienie od ludzi. No, dzieje się to właśnie, tak jak kolega tu wspomniał, że może to się dziać, gdzie to my sami spowodujemy to odizolowanie, gdzie pod napływem pewnych emocji, pewnych wydarzeń sami się izolujemy i to czasem jest dla nas dobre, bo się wyciszamy, tak? Ale również potrafi to być niedobre, kiedy to już w takim stopniu się ograniczamy od drugiego człowieka, że zaczynamy żyć samemu, a to prowadzi z czasem do pychy, gdzie to się uważamy za takich bardzo samowystarczalnych. A to również jest z kolei taka sytuacja, gdzie to drugi człowiek potrafi nas do tej klatki wpędzić, a to się dzieje z kolei wtedy, gdy zaczynają się na temat nasz, czy na temat innych, zaczynają się pomówienia i to słowa przychodzą z ust do ust drugiego człowieka i jednak gdy tam kolega z kolegą tak dalej rozmawia, no to jednak inni ludzie zapatrują się wtedy na nas inaczej i się od nas sami izolują, no i wtedy czujemy się wtedy osamotnieni, tak, pozbawieni kontaktów międzyludzkich, a wtedy to jest bardzo złe i czujemy się właśnie w takiej klatce.
Jak tu na was patrzę, to myślę, że jesteście w takim wieku, kiedy różne rzeczy chłoniecie. I dobre, i złe. Jesteście w takich okolicznościach, gdzie na was różne osoby mogą mieć wpływ i pozytywny, i negatywny. I wielu młodych ludzi w takim wieku spotyka się z różnymi takimi trudnościami i problemami. Podstawowym zadaniem takiego wieku dorastania jest właśnie uformowanie takiej osobowości, takiej tożsamości, która będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi, czynić życie twórczym, chronić w radzeniu sobie z problemami oraz pozwolić czerpać satysfakcję w wypełnianiu zadań. Właśnie w jaki sposób we współczesnym świecie młodzież może kształtować swoją osobowość? Jak może się rozwijać?
No myślę, że pierwszą, że tak powiem, pomocą, wsparciem jest konkretna wspólnota. Myślę, że człowiek potrzebuje obecności drugiego człowieka, też po to, żeby zobaczyć swoje ograniczenia, swoje błędy, swoją klatkę i też, żeby no, stanowić wsparcie jeden dla drugiego. No nie? To jest ta wspólnota, więc myślę, że to jest jakieś antidotum. Potrzebujemy grup, potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy się zobaczyć. To tak jak różnego rodzaju inicjatywy, które są nam proponowane w kościele. Potrzebujemy się zobaczyć. To jest bardzo ważne, myślę.
No właśnie, to jak ojciec Grzegorz to powiedział, dłuższy czas się nie widzieliśmy, fakt, że się słyszeliśmy, ale dzisiaj, kiedy też tak się spotkaliśmy na żywo, jest taka radość, jest takie pewne poczucie wspólnoty. No i niewątpliwie w swoich środowiskach też w różnych grupach się spotykacie, a w tej chwili stajecie w takim miejscu, że przychodzi wam tworzyć tą wspólnotę, bo taka jest misja, takie zadanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i pewnie w parafiach swoich się spotykacie. I powiedzcie mi, co widzicie, że co was może rozwijać właśnie w takich grupach?
Tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko, każdy element takiej grupy jest rozwijający w jakąś stronę, tylko od nas zależy, czy dobrze go rozwiniemy i czy on pójdzie w tą dobrą stronę właśnie.
A czy jakieś konkretne doświadczenia?
Na pewno modlitwa, to po pierwsze. Na pewno formacja grupowa, integracja, przebywanie z rówieśnikami, przebywanie z animatorami, z księżmi, to też jest bardzo takie potrzebne drugiemu człowiekowi. Integracja, zabawa, rozmowy.
Ja myślę, że też przede wszystkim takie możemy zobaczyć, że No, ludzie są wokół nas różni. Nie ma dwóch takich samych, myślę, osób. I to też może nas taka wspólnota przygotować do tego, że no, nie zawsze może być łatwo, bo bardzo często we wspólnocie, mimo że wszyscy razem do niej należymy, to się w wielu kwestiach różnimy. I też myślę, że to nas może przygotować do takiego dorosłego życia, gdzie nie wszystko będzie takie łatwe i gdzie nie wszyscy będą myśleć tak samo jak my. I może też, gdyby nie ta wspólnota, mogłoby nam być o wiele trudniej potem.
A tu chciałbym do księży skierować to pytanie, bo zadanie, żeby z jednej strony w diecezji, z drugiej strony podjęta działalność w parafii, żeby stworzyć wspólnotę. I właśnie te różne ograniczenia, czy są aż tak mocno widoczne w pracy z młodzieżą?
Przede wszystkim to dzisiaj, tak mi się wydaje, z takiego ogólnego punktu widzenia, przede wszystkim człowiek musi być zainteresowany drugim człowiekiem. Znaczy, może, musi się nim zaciekawić. Musi się w jakiś sposób o niego zatroszczyć, okazać mu kawałek właśnie zainteresowania. I myślę, że to przyciąga bardziej młodzież, że ktoś, gdzie tak naprawdę często im się wydaje, młodzieży, że nie są dla nikogo ważni, choć odczuwają i miłość rodzicielską, i jakąś wspólnotę klasową, chociaż to było utrudnione, ale no właśnie, kiedy ktoś im okazuje jakieś zainteresowanie, oni się czują potrzebni. I ja myślę, że to jest coś, co przyciąga ich do kościoła, to jest coś, co przyciąga ich do wspólnoty, że oni czują, że komuś na nich zależy. I budowanie wspólnoty przy parafii czy w diecezji właśnie polega na tym, że przede wszystkim tworzymy relacje, że czujemy się od siebie zależni, potrzebujemy swojej pomocy wzajemnej właśnie po to, żeby razem wzrastać. I to się nie da tak bez relacji. To duszpasterstwo dzisiaj tak jakoś, wydaje mi się, że budowanie jakiejkolwiek wspólnoty, zwołując z ambony ludzi na jakieś wydarzenie, to już niestety nie jest to. Więc budowanie wspólnoty to przede wszystkim wyjście do człowieka konkretnego i w zasadzie bardzo osobiste.
Tak, ale ja myślę, że też tym naszym ograniczeniem to często jesteśmy my sami w sobie i myślę, że na nasze jakieś takie wizje, kiedy myślę o duszpasterstwie, o wspólnocie młodzieży, to myślę, że taką chorobą dzisiejszą, swoistą może i klatką, jest taka pokusa myślenia, żeby od razu ta wspólnota była jakoś bardzo liczna, żeby ta młodzież była jakoś od razu na bardzo jakimś wysokim poziomie duchowym i tak dalej. Myślę, że trzeba się wyleczyć raz na zawsze z takiej pokusy myślenia, że będziemy mieli jakoś bardzo dużą liczbę wspólnot i w ogóle liczbę tych osób w konkretnych wspólnotach. Myślę, że dzisiaj trzeba bazować na tych małych wspólnotach. Zresztą to jest to, co też o czym mówił bardzo często papież Benedykt XVI, że Kościół przyszłości to jest Kościół małych po prostu wspólnot. I też ja z tym się zmagam każdego dnia, kiedy rozmawiam z moimi kolegami księżmi. Oni mi mówią, słuchaj, no ja bym przyszedł, ale ja mam dwóch, trzech, ja mam czterech. Ja zawsze mówię, ale to jest doskonale, bo mówię, wiesz, ja też mam czterech. I to jest punkt wyjścia po to, żeby właśnie zacząć tę wspólnotę tworzyć, żeby właśnie wyłapywać tych ludzi, którzy chcą wyjść po prostu z tej klatki. Myślę, że dzisiaj większość społeczeństwa nie zdaje sobie z tego sprawy, że siedzą w klatkach, są pozamykani nie tylko w swoich grzechach, ale także w swoich jakichś takich ograniczeniach i swoich schematach. Natomiast są pojedyncze osoby, którym po prostu już ta klatka obrzydła i oni po prostu potrzebują wyjścia. I to są często perełki, to są często pojedyncze osoby, które po prostu trzeba zbierać. I nie myśleć o jakiejś wielkiej liczbie, tylko właśnie skupiać się na tych dwóch, trzech, jednym, to jest przyszłość.
Właśnie dzisiaj rozmawiamy o umyśle w klatce w kontekście właśnie pracy z młodzieżą i bardzo prosimy ojca Grzegorza o refleksję muzyczną.
Tak, za 10 minut 22 już ja tylko przypomnę, że gościmy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ksiądz Andrzej Lubowicki, bo nie powiedzieliśmy na początku, asystent generalny czyli taki szef KSM-u na całą Polskę, i młodzi wraz ze swoimi duszpasterzami z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Włocławskiej, które, jak słyszymy, się tworzy w jakiś sposób, czy odradza, ale nie słychać tego po waszych wypowiedziach. Wydaje się, że to jest już doświadczone forum młodzieży, które no, myśli i też sercem czuję, dlatego też tym bardziej się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Możecie pisać SMS-y, możecie pisać na Facebooku Czas Wzrastania, Audycja dla Młodzieży. Co jest twoją klatką? Takie pytanie do was mamy. SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i telefony 56 655 23 55 i 655 23 56.
Był taki czas, że zabolało raz. Ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez. Czułam, jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już. Musiałam sobie pójść, no sorry. Być mi lżej, gdy tu wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic. Tak już musi być, no sorry.
Właśnie dzisiaj z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Włocławskiej, z obecną tutaj młodzieżą, księżmi, rozmawiamy o umyśle w klatce. Pytanie na Facebooku, co jest twoją klatką? Zachęcamy do kontaktowania się z nami przez SMS-a, czy też za pomocą telefonów. Prosimy ojca Grzegorza jeszcze o przypomnienie.
Tak, będziemy przypominać te numery, czekamy na młodych słuchaczy, czyli 35 minus. Ta dolna granica, no to no może nie będziemy ograniczali, ale też dzieci, może to już za późno. 56 655 23 55 albo 56 655 23 56 to telefony i mamy dla każdego wzrastanie z tego,
tak
co
jest, tak
ksiądz
jest.
Andrzej nam powiedział, nawet przywiózł tych wzrastań trochę, żeby pokazać. I SMS-y 536 600 536 600 500. W komentarzach też, kochani, prosimy, piszcie pod banerem, pod tym zdjęciem z pytaniem, co jest twoją klatką, bo przychodzą też na wiadomości prywatnej informacje, więc może lepiej, będzie wygodniej i taka dyskusja będzie w jednym miejscu, kiedy będą one pod tą grafiką z pytaniem.
Prosimy Kamilu o przybliżenie SMS-u, bo chyba jest kilka.
Tu Marysia napisała właśnie ciekawe odniesienie klatki jako klatki tej grzechowej. To, co sprawia, że człowiek czuje się jak w klatce, to, co mu odbiera wolność, więzi go, zniewala i niszczy, to grzech. Aby zerwać z grzechem, pójść za Jezusem i pozwolić się Mu poprowadzić, należy najpierw dostrzec swoje grzechy, żałować za nie, szczerze pragnąc poprawy i modlić się do Boga, by pomógł mi się podnieść. Należy stanąć w prawdzie przed Nim w sakramencie pojednania. Bóg doda sił i wybaczy nam to, bo Jego miłosierdzie jest niewyczerpalne. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, prawdziwe wyzwolenie z niewoli grzechu. Z klatki wyzwolenia do prawdziwej miłości i do pełni prawdy jest w Chrystusie. Jezus, dobrowolnie oddając się Ojcu, ukazuje pełnię i prawdę wolności. Uczy nas, że możemy być prawdziwie wolni, gdy posługujemy się swoją wolnością jak darem Ojca i oddajemy się Ojcu w służbie i pomocy bliźnim. Serdecznie pozdrawiamy.
I dziękujemy za tę wiadomość. Obecnie młodzież ma swój sposób na życie, ma swój styl. Zresztą każda epoka na swoją młodzież albo narzeka, albo w tą młodzież patrzy, wpatruje się jak właśnie w tą przyszłość, nadzieję, jak ojciec święty Franciszek powiedział, że młodzież jest teraźniejszością, więc można by powiedzieć, że pokolenie młodzieżowe jest taką swoistą kontrolką. Jak w ogóle to, jaki jest stan społeczeństwa? Można na to popatrzeć właśnie z tej perspektywy. W związku z tym chciałbym takie pytanie, taki problem postawić. Jak obecnie wygląda styl życia młodzieży? Czym młodzież współcześnie się kieruje?
No to zaczynając, myślę, że warto zacząć od internetu i pokazywaniem tego świata idealnego przez internet. Myślę, że to ma taki gruntowny wpływ na młodzież, co może wprowadzać też młodzież w różne kompleksy spowodowane tym światem idealnym.
No, co do tych kompleksów, to jest ich bardzo sporo, tak? Dzisiaj pokazuje się dosłownie wyidealizowany świat, który tak naprawdę no, nie istnieje, no bo każdy ma jakieś wady, każdy ma jakieś zalety i naprawdę no, ten świat, który jest, to życie, które jest pokazywane przez niektóre osoby w internecie, jest bardzo takie no, nieprawdziwe.
No, był czas, że kierowaliśmy się, czy w ogóle społeczeństwo kierowało się tym, co telewizja podawała, pokazywała się też w pewien sposób, choć ta telewizja też przeniosła
dzisiaj
się...
Taka telewizja się wydaje może trochę archaiczna nam wszystkim i dlatego to wszystko się przenosi do internetu, tak myślę.
Tak, ja przyznam szczerze, że kontrolując trochę to, czym młodzież żyje, mam w pamięci bardzo mocno taki komentarz zamieszczony pod jednym z filmików na serwisie internetowym z filmami pod jednym właśnie z takich filmików mówiących o życiu, jak to wygląda na co dzień, o takiej zwyczajnej rutynie. Jeden z komentujących napisał: bardzo lubię was oglądać, bardzo lubię na was patrzeć, bo wiem i mam świadomość tego, że nigdy nie będę miał takiego życia, jak wy macie. Więc tak sobie myślę, wracając do tego tematu klatki, to jest trudne, bo klatką może być właśnie to ograniczenie internetowe, gdzie ja sobie sam nakładam, wmawiając nawet sobie, że ja niczego nie osiągnę, że nie będę miał takiego życia jak ci, których oglądam. A czy właśnie chodzi o to, żeby mieć takie życie, jak oni mają? Właśnie takie idealne i perfekcyjne, nie?
No i właśnie, tutaj jest chyba pewien problem, bo z jednej strony mówimy o ograniczeniach, a takie swoiste pojmowanie wolności u różnych osób, które przedstawiają świat wyidealizowany, powoduje, że taka chęć podążania może stać się swoistym ograniczeniem, co na pozór wydaje się być pewną wolnością. I może to prowadzić do takiej swoistej pokusy, żeby dążyć, porównywać się, żeby być takim jak te osoby, które się w taki sposób przedstawiają. I można popaść bardzo łatwo w taką pułapkę, co niewątpliwie może spowodować różnego rodzaju problemy psychiczne. I myślę, że tutaj dotykamy pewnego problemu, gdzie kompleksy mogą się przeradzać w różnego rodzaju, czy to depresje, czy nawet głębsze...
Różne zaburzenia.
Zaburzenia. Właśnie. Czy z czymś takim w ogóle się spotykacie? Czy to w ogóle jest zauważalne? Czy to może, nie wiem, może ja w tym momencie mnie wyobraźnia już poniosła i coś wymyślam?
Nie, oczywiście, że nie. Znaczy, nie wątpimy w księdza wyobraźnię, bo na pewno jest... świetna, ale nie, w tym przypadku nie ponosi księdza wyobraźnia. No tak naprawdę wiele zaburzeń jest w dzisiejszym świecie. Pierwsze z nich, które dzisiaj omawiamy, to jest właśnie to zaburzenie rzeczywistości, tak? Z którym spotykamy się na co dzień w internecie, ale zaburzenia takie raczej moim zdaniem najczęstsze, z którymi ja się spotykam, no to są zaburzenia osobowości u rówieśników. Zaburzenia tego, kim są, zaburzenia, nie wiem, odżywiania na przykład. No ale takie teraz najczęściej spotykane to właśnie zaburzenia po prostu oceny samego siebie. To, że widzę siebie przez pryzmat tego, jak widzi mnie ktoś i jak widzi mnie opinia innego człowieka, a nie jak ja widzę siebie samego.
Czyli zauważalny jest pewien problem z własną, myślę, że można to tak określić, z własną tożsamością i poczuciem własnej wartości.
Z własną samooceną tak naprawdę.
No właśnie, z własną samooceną. A teraz, no co powoduje, że człowiek tą swoją wartość odkrywa?
Z pewnością to waży na tym, no bo w dzisiejszych czasach również wiele takich przykładów, no w większości bierzemy od naszych rówieśników, czy to w szkole, na jakiejś uczelni. I gdy przebywamy w takich bliskich kontaktach z przyjaciółmi, no czy tak bardziej ogólnie z nauczycielami nawet, no to wymieniamy się z pewnością tymi swoimi doświadczeniami życiowymi i otwieramy się na różne tematy, rozmawiamy o nich i właśnie przez to człowiek utożsamia się z innym człowiekiem i bierzemy przykład z wielu osób w naszym otoczeniu. A w jednej takiej książce filozoficznej przeczytałem kiedyś, że nie po to zostaliśmy stworzeni i nie po to się urodziliśmy, byśmy plagiatowali czyjeś życie. Każdy z nas jest wyjątkowy. I właśnie, tak jak tu ksiądz mówi, że musimy odkryć w sobie to właśnie tą wyjątkowość, że każdy z nas jest wyjątkowy. I właśnie w tej książce było napisane, że nie po to się urodziliśmy, byśmy ściągali z kogoś życie, bo powinniśmy żyć własnym życiem, a nie, owszem, brać przykłady z tego drugiego człowieka, tylko dobre przykłady, ale nie na tyle, żeby właśnie ściągać i plagiatować jego życie, bo z pewnością nie wygramy takim sposobem życia, bo to jednak nie nasze życie, tylko kogoś życie.
Tylko teraz pojawia się problem, bo wszyscy chcą być teraz wyjątkowi. Zauważcie po swoich rówieśnikach, chociażby po stylu ubierania się.
Każdy jest taki sam w sumie.
Wszyscy chcą być inni, a każdy wygląda tak samo. Każdy, nie wiem, teraz jest modne noszenie szerokich dżinsowych spodni z wysokim stanem, czy malowanie włosów tak alternatywkowo, powiedzmy, na jakieś dziwne różowo-zielonkawe kolory, robienie sobie tuneli w uszach, czy gdziekolwiek indziej. Takie wypaczenie, szukanie bycia wyjątkowym w czymś, co niekoniecznie tę wyjątkowość musi wyrażać, nie? W sensie często wasi rówieśnicy, z tego co ja zauważyłem, ucząc od jakiegoś czasu w szkole, nie potrafią odkryć swojej wyjątkowości w sobie. Próbują to na wszelki sposób różny wyrazić na zewnątrz siebie, co wychodzi, że wszystko jest dokładnie takie samo. I tutaj pojawia się problem, bo rzeczywiście mamy trochę rozdmuchany indywidualizm i do każdego chcemy bardzo indywidualnie podejść, ale są pewne prawdy uniwersalne, które pasują do wszystkich. I teraz trzeba byłoby się zastanowić, na czym polega właśnie odkrywanie tej własnej wyjątkowości w sobie. Co jest we mnie wyjątkowego, że ja się mogę poczuć wyjątkowo przez to, jaki jestem. I nie muszę tego wykazywać na zewnątrz. Bo właśnie robi się taki jeden wielki miszmasz i tak naprawdę wszyscy chcą być wyjątkowy, a nikt taki nie jest. I później się okazuje, że wpadamy w taki sam kompleks. Że chcę się wyróżnić, a tak naprawdę nie wyróżniam się niczym, bo wszyscy są tacy sami. I to nawet nie tylko przejawia się w ubiorze, bo sami wiecie, jaki problem pojawia się teraz chociażby z tożsamością płciową u młodzieży, nie? Gdzie rozdmuchujemy sprawę niebinarności, poszukiwania miliarda płci, że ktoś może mieć damską łydkę i to już jest zupełnie inna płeć. I dzisiaj się czuję kobietą, jutro się czuję mężczyzną, a pojutrze mogę czuć się samolotem i wcale to nie jest nic dziwnego. Więc poszukiwanie wyjątkowości w takich rzeczach zupełnie nie jest czymś dobrym i trzeba się tego bardzo wystrzegać, tylko problem polega na tym, jak my teraz mamy takim ludziom pomagać odkrywać wyjątkowość.
No właśnie. Czy młodzi ludzie właśnie zauważając, czy właśnie popadając w takie no pewne schematy, no bo to jest taka chęć albo porównania się z kimś, albo bycia jeszcze bardziej ekstrawaganckim, bardziej skrajnym, bardziej tym, który zaistnieje, zwróci na siebie uwagę. Czy właśnie skąd młodzież czerpie w tym przypadku jakieś wzorce albo antywzorce? Właśnie co to powoduje? Bo przecież mamy różne autorytety, przecież i wychowawców, i nauczycieli, i księży, i rodziców. Przecież to powinno działać zupełnie w inną stronę, a jednak okazuje się, że gdzieś nie jest to wystarczające. Skąd zatem młodzież to czerpie? Gdzie tkwi problem?
Tutaj chyba też kłania się nam znowu internet właśnie, że większość w sumie rozwiązań psychicznych i wynikających z tego dzisiaj, to czerpiemy z internetu.
Wydaje mi się, że jest to też mnóstwo takich, nie wiem, pseudoautorytetów, powiedziałabym, bo tak jak ksiądz powiedział, to powinni być też
rodzice. A w ogóle młodzież ma dzisiaj autorytety?
No właśnie, wydaje mi się, że w sumie nie wiem, bo
albo
ja
te autorytety
nigdy nie miałam...
są tylko na chwilę, bo można co chwilę zmieniać swój autorytet. Piotr.
Mi się wydaje, że nawet czasami te autorytety za bardzo wpływają na młodzież, ponieważ czasami jest tak, że młody człowiek chce być jak ktoś inny, a nie chce być sobą. I myślę, że to też może być dosyć duży problem, ponieważ no, jest to już dosyć niskie poczucie własnej wartości.
No zło też jest bardziej zawsze krzyczące, nie? To jak świat światem, to zawsze jakoś to zło, trucizna, jak to mówią, zawsze jest słodka, a lekarstwo zawsze jest gorzkie. I to jest pewnie ten problem, z którym się każdy spotyka. Ale też jakoś patrzę też, obserwując młodzież, kwestia lęku. Kwestia lęku przed właśnie osądzeniem, przed właśnie wyśmianiem. I to jest ta chęć podpięcia się pod tą wrzeszczącą większość, która czasami wokół nas jest. Dlatego tym bardziej myślę, że trzeba szukać właśnie wspólnot, trzeba szukać tych pojedynczych elektronów, które gdzieś są poodłączane i po prostu potrzebują po prostu drugiego człowieka, nie? Jeden potrzebuje drugiego, żebyśmy się odnaleźli właśnie w tym krzyczącym świecie i nie przejmowali się tak naprawdę tym, no nie? Żebyśmy szukali tej głębi, która jest zawsze cicha, która zawsze jest pokorna, która się nie wywyższa, która jest, no jest właśnie cicha, jest skromna.
I ostatni głos przed refleksją muzyczną.
Tak, trzeba. Ja nie przez przypadek zadałem to pytanie o autorytety. Dlatego, że mnie się wydaje, że dzisiaj wasi rówieśnicy nie mają autorytetów, tylko są właśnie influencerzy.
Samo słowo influence. Tak,
samo słowo influence znaczy mieć wpływ na coś. Więc tak naprawdę zależy od w jakim momencie życia, w jakim momencie swojego przeżywania, czego się znajduje, ktoś ma wpływ na to. I to wcale nie musi być ktoś, kto ma u mnie autorytet, ale właśnie z takim influencerem. Warto też wspomnieć o tych pato-influencerach, którzy raczej mają wpływ negatywny na to, co widzimy, jak się zachowujemy i jak bardzo nam się poszerzają pewne granice przyzwoitości. Bo właśnie ci patoinfluencerzy, czy te wszystkie różne inne patologiczne rzeczy, które próbuje nam się wciskać przez telewizję, czy przez internet, jak dziwne walki właśnie w takich różnych klatkach i ustawianie tych walk, to jest po prostu patologiczne. Tym bardziej, kto to organizuje i tak dalej, to cała infrastruktura z tym związana. Ale właśnie, to poszukiwanie autorytetu, czy właśnie wy szukacie autorytetu czy influencerów w swoim życiu? To jest chyba też bardzo poważne pytanie.
Z tym pytaniem wrócimy jeszcze i będziemy podejmować je po chwili refleksji muzycznej.
Tak, to jest dobra nazwa, refleksja muzyczna przez księdza Andrzeja chyba wymyślona. 12 minut po 22 trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi z KSM-u, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dzisiaj diecezji włocławskiej, Włocławek i Konin, z tego co słyszeliśmy na początku. Nasi młodzi stamtąd przyjechali wraz ze swoimi duszpasterzami, księdzem Andrzejem, który jest asystentem generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Przypomnę, że można do nas pisać na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytamy, co jest twoją klatką? SMS-y 536-600-500 i można do nas zadzwonić 56-655-23-55 albo 56-655-23-56.
Na nic droga ułożona w snach, gdy co chwilę kusi mnie tyle wyszukanych kłamstw, a ty stale wzrok kierujesz w dal i przez myśl nie przejdzie ci, by po mojej stronie stać. Tak mija każdy dzień ten sam obraz, ja przyglądam się mu wciąż, widzę już więcej, zostań gdzie jesteś. Po co to może łez codziennie? mocy w sobie mam. Nie zagrozi mi już nikt, bo największy wróg to ja. Nie ty, ani żadna z twoich rad, bo odwracam każdą z nich, by się prawdą mogły stać. Tak mija każdy dzień, ten sam obraz. Ja przyglądam się mu wciąż, widzę już więcej. Zostań gdzie jesteś. Słów spinam się, by mieć pewność, choć względną.
To Michał Szczygieł, utwór Lodospady. Prawie 18 minut już po 22. Trwa audycja Czas Wzrastania z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a my otrzymujemy od was komentarze na Facebooku. Między innymi Jarek napisał tak: szczęść Boże, moją klatką są obecnie opinie wyrażane w mediach społecznościowych. Była o tym mowa też troszeczkę dzisiaj. Nieposłuszeństwo wobec Boga, a klatkę sam sobie stwarzam. Ona odsuwa mnie od Boga i zniewala. Ale pisze Jarek dalej: lecz podał mi dłoń ksiądz Tomasz, zacząłem chodzić na pielgrzymki do wspólnoty, wprowadził też w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Więc cieszymy się, nie napisał nam Jarek z jakiej jest diecezji, ale cieszymy się, że tam istnieje i no i funkcjonuje, jak słyszymy. Nathan napisał: co jest twoją klatką? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że takim jednym przykładem może być to, że taką moją klatką jest brak silnej woli, co nieraz powoduje upadek. Estera: ogólnie klatką jest niewola. Zniewolenie grzechem jest klatką dla tego, co żyje w grzechu ciężkim, to jest klatka. Nie ma wolności bez Boga. To tylko kilka. Kolejne komentarze będziemy czytali w kolejnych naszych wejściach. Można je pisać nadal na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Piszcie SMS-y, telefonujcie. A ja już oddaję głos księdzu Andrzejowi.
Tak jest. Umysł w klatce. Co jest twoją klatką? W tym temacie, w tym duchu rozmawiamy dzisiaj z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Włocławskiej, które to powstaje. I mamy nadzieję, że dynamicznie zafunkcjonuje. Natomiast styl życia każdego człowieka w dużym stopniu determinuje jego zdrowie. Teraz zdrowie może mieć wpływ na styl, albo styl życia może powodować, że to zdrowie, czy to fizyczne, czy psychiczne, czy duchowe, w danym człowieku ono kreuje jego tożsamość. Jak waszym zdaniem wygląda kondycja zdrowotna młodych ludzi?
Cisza na antenie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że kondycja zdrowotna młodych ludzi nie ma się za dobrze w dzisiejszych czasach. Bo jeżeli chodzi o to zdrowie fizyczne, oczywiście psychiczne też nie jest w za dobrym stanie, ale nad tym da się jeszcze w miarę popracować. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym wieku, w dzisiejszym świecie jest dużo takich... czynników, tak bym to powiedziała, które bardzo wpływają na nasze zdrowie. Jest to też właśnie internet, o którym dużo wcześniej mówiliśmy, ale są to też różnego rodzaju, jedzenie, picie, komputer, laptop, zanieczyszczenia powietrza. No dosłownie tak naprawdę, gdzie się nie pójdzie, tam są jakieś czynniki zaburzenia naszego zdrowia.
Czy w ogóle młodzi ludzie dzisiaj przejmują się swoim zdrowiem? Czy w ogóle o tym myślą? Czy może to jest raczej zmartwienie osób starszych?
Może nie wypowiem się za młodzież, ale bardziej jako za siebie. Ja staram się podtrzymywać to przysłowie, że w zdrowym ciele zdrowy duch i zawsze staram się jakoś aktywnie prowadzić styl życia oraz w miarę możliwości zdrowo prowadzić moją dietę, sposób żywienia się. Myślę, że jak na razie się to udaje. Nie jest aż tak źle. No ale ciężko mi się wypowiedzieć jako cała młodzież, ponieważ myślę, że to może być dosyć podzielone, no bo jednak każdy ma swój styl życia.
Ale z pewnością są jakieś trendy, nie? Są takie sportowcy, ci, którzy wędrują, chodzą po górach, wprowadzają pewien nawyk, taką pewien klimat, pewną atmosferę. Natomiast ci, co przesiadują dużo przed komputerem albo przed telewizorem, albo też często nawet ludzie potrafią być zamknięci w swoich domach i w ogóle nic nie robić.
Myślę, że często też widzimy takie dwie skrajności, nie? Ludzi, którzy przesadnie dbają o tę sferę i wręcz dla nich sport staje się swoistą religią, bieganie, siłownia, wygląd zewnętrzny. I też mamy takie przykłady zupełnie już w drugiej skrajności, które kompletnie gdzieś po prostu żyją w takim zaniedbaniu. Po prostu, nie? Więc na pewno człowiek jest zawsze skrajny. To i młody, i stary pewnie, nie? To wszędzie gdzieś to można zaobserwować.
Styl życia dzisiaj oddziaływuje także na kondycję psychiczną młodzieży. W ostatnich latach zauważamy wzrost problemów związanych ze zdrowiem psychicznym młodych. W ogólnopolskim badaniu firmy Dane, przeprowadzonym w czerwcu 2021 roku na próbie 5800 uczniów, aż 42% nastolatków, czyli szósta klasa szkoły podstawowej, mówi, że jest tak źle, że mi się nie chce nic robić. U młodzieży z drugiej klasy liceum ogólnokształcącego ten wskaźnik jest jeszcze większy. Wynosi 49%. Czy młodzi ludzie potrafią sobie sami z takimi problemami poradzić, czy też powinni szukać pomocy gdzieś, u kogoś, czy może warto byłoby pomyśleć i właśnie na to zwrócić jakąś większą uwagę?
Ja myślę, że nikt z nas nie da rady wyjść z takich problemów psychicznych sam. Zawsze jednak ta druga ręka, którą nam ktoś poda, którą ktoś do nas wyciągnie, będzie, myślę, na wagę złota tutaj, że nie wychodzimy z czegoś sami, wiemy, że ktoś z nami jest i myślę, że nie dotyczy to nawet tylko młodzieży, ale stricte myślę całego społeczeństwa, że jednak ktoś, kto chce nam pomóc i robi to dobrowolnie, to jest nam wtedy łatwiej.
Znaczy tak, wchodzimy w te problemy psychiczne z jakich powodów? Wchodzimy w nie z powodów zaprzestania kontaktów międzyludzkich właśnie. Bo problem tworzy się w nas wtedy, psychiczny, kiedy całość problemów, całość sytuacji, które nas przeciążają, trzymamy w sobie. I właśnie dobrym rozwiązaniem nietrzymania tego w sobie jest po prostu rozmowa z drugim człowiekiem. A dzisiejsze czasy, gdzie to mamy zawsze przy sobie telefon i widzimy czasem nawet na korytarzach, nawet w szkole, że dwie osoby obok siebie siedzą i oboje ze sobą SMS-ują, no to już jest choroba, tak można otwarcie mówić. I właśnie wtedy się rodzi ten problem, kiedy to człowiek z człowiekiem nie potrafi rozmawiać, dusi to w sobie i nie potrafi wyznać drugiemu człowiekowi, powiedzieć, co go gnębi. A może ten drugi człowiek by umiał pomóc temu człowiekowi, a on może wcale nie wie, bo ten człowiek, który ma problem, nie potrafi po prostu wyznać tego. No i właśnie, tak jak mówię, że problem psychiczny tworzy się przez to, że nie potrafimy rozmawiać z drugim człowiekiem i nie mamy tego, nie mamy tej rozmowy z drugim człowiekiem. I jeżeli już popadniemy w coś takiego, no to wychodząc z tego problemu, będziemy musieli pójść w drugą stronę tej ścieżki i również wrócić do normalności poprzez rozmowę. Tak jak przez rozmowę utraciliśmy taką zdrowie psychiczne, tak będziemy musieli do tego zdrowia powrócić poprzez również rozmowę i powtórne otworzenie się na drugiego człowieka i powolne znalezienie sobie takiego człowieka, któremu możemy powiedzieć wszystko o wszystkim i wyznać, wydusić to z siebie, co nas gnębi, i wtedy to będzie z pewnością zdrowe. No, tak jak mówię, że rozmowa na pierwszym miejscu, rozmowa z drugim człowiekiem jest ważna. Co prawda jest to utrudnione, ale musimy dążyć.
Kamilu, bardzo dziękujemy. Mamy telefon.
Dobry wieczór, Łukasz ze Śląska. Ja mam takie zagadnienie, ponieważ mam córkę, nastolatkę, i właśnie jej klatką jest internet. Przez właśnie teraz te nauczanie zdalne, brak spotykania się w realnym świecie, mają zamkniętą taką klateczkę, w których sobie różne dziwne rzeczy mówią, robią sobie challenge. A niestety moja córka nawet doszła do takich challenge, wyzwań, gdzie zaczęła się ciąć poprzez namowę kolegów. I tak naprawdę zastanawiam się, czy niedobrze było w ogóle zablokowanie internetu w Polsce dla młodzieży tam do 16-17 roku życia. Ale oczywiście jakbyśmy to zrobili, to byśmy byli traktowani jako państwo pokroju Korei Północnej, Białorusi lub innych. Niestety nikt nie zrozumie tego, co czuje rodzic, chcąc wychować dziecko na, nazwijmy to, normalne, co w dzisiejszy czas jest dość trudne. Żyjemy tak naprawdę w takiej dziwnej byle jakości. I zastanawiam się, w latach, gdy ja byłem dzieckiem, to były lata 80., każdy robił coś, żeby móc osiągnąć w przyszłości dobry zawód, godnie utrzymać rodzinę. A teraz ta byle jakość chyba też wychodzi z tego, że dzieciaki mają wszystko wyłożone tak łatwo na tacy, że rodzice kupią, rodzice zrobią. Nie ma takiej odpowiedzialności ze strony rodziców, żeby zachęcać dziecko do samego tworzenia swoich jakichś rzeczy, jakiejś, nie wiem, indywidualnej takiej właśnie pokroju, kim jestem, co robię, tylko musi być wszystko, tak jak wspominaliście na antenie, że wszyscy musimy być tacy sami. Niby próbujemy być inni, ale wszystko wygląda dokładnie takie same. Także to jest takie moje spostrzeżenie na ten temat dzisiejszy. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy za te słowa. Czy młodzież zechce to skomentować?
Tak, ja zechcę. Ja bardzo.
Proszę bardzo.
Znaczy tak, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to ograniczenie jakiś tam internetu, to w sumie nie wypowiem się za dużo na ten temat, ponieważ ja sama mam takie dwie swoje strony na ten temat, gdzie jedna mówi, że to jest jednak fajne, czasem użyteczne, a druga mówi, że nie, no jednak za dużo na tym necie się siedzi czasem. Przegląda się różne naprawdę czasem, no takie głupoty, ale tak naprawdę z głupot rodzą się potem naprawdę duże niebezpieczeństwa. Kolejną sprawą, którą chciałam poruszyć, to jest właśnie ten jakby te takie różne wyzwania i te, powiedzmy, challenge. Wydaje mi się, że to też jest spowodowane brakiem takiej akceptacji, bo tak naprawdę człowiek, osoba, nastolatka, nastolatek nie próbowałby w żaden sposób zaimponować komuś takimi właśnie wyzwaniami, gdyby miał jakieś wartości, gdyby wiedział, kim jest i tak naprawdę ile znaczy dla drugiego człowieka, a nie próbowałby tak jakby uświadomić tej swojej wartości.
No właśnie, bo mamy trochę taką sytuację, że przez to, że każdy może w różny sposób definiować rzeczywistość i pewne normy, to tak jak tutaj pan, który do nas zatelefonował, właśnie wskazał, że odeszliśmy w wielu przypadkach od pewnych wzorców i dzisiaj różnego rodzaju nienormalność jest przez wielu nazywana normalnością. I to powoduje, że brakuje swoistego odniesienia, co tak naprawdę do końca jest dobre, co złe, bo taki utylitaryzm przekształca się w to, że dla jednego coś, co jest dobre, dla drugiego będzie wyglądało jak zło. I teraz gdzie są te granice, żeby można było określić pewną oś zdrowia psychicznego społeczeństwa, bo skrajności, które się pojawiają, one, można powiedzieć, z jednej strony doprowadzają do rozchwianych emocji. Widzimy to chociażby w różnych rozmowach polityków, gdzie młodzież czerpie wzorce. Widzimy to poprzez zachowania różnych celebrytów, ale w wielu przypadkach widzimy to przez różnego rodzaju zachowania na ulicach, czy też nawet w domach w wielu przypadkach. No i teraz w takiej sytuacji można powiedzieć, pojawia się swoisty problem, że to rozchwianie emocjonalne może uzyskiwać stany, które przeradzają się i możemy nazwać, że to się pojawiają różnego rodzaju problemy psychiczne. No i teraz jak do tych tematów powinniśmy dzisiaj podchodzić, jak takiej młodzieży pomagać?
Znaczy, myślę, że na pewno nie na zasadzie zakazów, zamknięcie, odcięcie internetu. To jest tak naprawdę pokazanie tak naprawdę tylko naszej słabości i takiej totalnej już szaleńczej bezsilności. Bo problem po prostu leży gdzie indziej, no nie? To problem nie polega tylko na tym, że oczywiście człowiek jest wciągany w jakiś czarny świat, natomiast problem na pewno leży gdzie indziej i on jest gdzieś wewnątrz i te korzenie, że tak powiem, są usytuowane zupełnie gdzie indziej, tak? To tak jak powiedzmy chwast, który gdzieś bierze swój korzeń, a gdzie indziej nam się pokazuje i to tak samo jest w odniesieniu tutaj do tej właśnie konkretnej sytuacji córki. Ten korzeń zła na pewno gdzieś jest głębiej schowany w braku akceptacji, w konkretnych pewnie problemach, może braku poczucia miłości, bycia kochanym, a on gdzieś dopiero się uzewnętrznia, jest wzmagany, potwierdzany poprzez właśnie te złe praktyki korzystania z internetu i to jest, bym powiedział, efekt już końcowy, który najbardziej jest, że tak powiem, zauważalny, dostrzegalny, jest namacalny, natomiast źródło zła leży zupełnie gdzie indziej. I myślę, że naszym zadaniem, naszym celem jest właśnie nie przycinanie chwastu, ale właśnie dążenie właśnie do tego źródła zła i po prostu próba uzdrowienia tam u źródła, tak? a nie u wierzchołku, bo to do niczego tak naprawdę nie prowadzi. Możemy im ograniczać internet, możemy im ograniczać wyjścia, możemy im ograniczać, nie wiem, transfer, pieniądze, tylko że to będzie zawsze przycinanie, a nie uzdrowienie problemu.
Może być z efektem zerwanego łańcucha. Kiedy będziemy tak wszystko ograniczać i kiedy poczują totalną wolność, mogą się całkowicie urwać i zupełnie zapomnieć o jakimkolwiek świecie przyzwoitości i wartości, ale tak sobie myślę, że wolność wolnością jak najbardziej, bo to jest potrzebne i takie mądre uczenie wolności i korzystania z niej jest bardzo potrzebne. Natomiast to, co jest konieczne i co uważam za bardzo potrzebne w wychowaniu, to budowanie zaufania, ale kontrolowane. To znaczy, ufasz, sprawdź. Czasem jest taka kontrola potrzebna. Nie wiem, na ile rodzice potrafią takie rzeczy kontrolować, jak na co dziecko patrzy w internecie, w telefonie, jakie to są strony, jakie to są gry, jakie kategorie filmów, filmików ogląda. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, to teraz jest moda właśnie na oglądanie tych gamerów, którzy pokazują, jak grają w gry, ale przy okazji być może używają takiego języka, który jest totalnie odpowiedni dla dzieci poniżej tam jakiegoś roku życia i wtedy tu się pojawia problem. Brak kontroli. Można coś puścić samopas, żeby rosło, ale wtedy też się pojawi chwast. A jeśli będzie to zdrowo i mądrze kontrolowane, właśnie oparte na totalnym zaufaniu, że ja chcę dla ciebie dobrze, bo cię kocham i dlatego muszę skontrolować, bo to może pójść w złą stronę. Jeśli człowiekowi młodemu czy dziecku takie coś się wytłumaczy na starcie, myślę, że będzie się pojawiał taki dzwonek w głowie czy światełko, że w pewną stronę nie mogę iść, bo to na pewno nie będzie dla mnie dobre, a jeśli pójdę w tę stronę, to mogę kogoś skrzywdzić tym, że akurat tam dotarłem, a nie w inne miejsce.
Czy może moglibyśmy tak powiedzieć?
Może ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć do tej kontroli. Myślę, że kontrola na początek to jest może takie zbyt mocne, przesadne słowo. Taką myślę, że dobrą radą dla niektórych rodziców może być na początku zainteresowanie się tym, co robi dziecko. Jeżeli jest to dobre, no to podkreślić, że jest to dobre i że właśnie dobrze czyni to dziecko. A jeżeli jest to złe, no to wytłumaczyć mu i później ewentualnie przejść do tej kontroli właśnie, jak to ma wyglądać. Myślę, że to ma dosyć duży wpływ na dosyć dobre wychowanie dziecka w późniejszym okresie.
Można powiedzieć, że współczesny styl życia to jest swoiste odizolowanie czy zamykanie się w swoim świecie, w świecie internetu, w przestrzeni no, jakiejś izolacji, co niewątpliwie powoduje, że po takiej izolacji młodzi ludzie potrzebują pomocy. I chociażby ostatnie badania wskazują, no jest jakaś próba odpowiedzi, żeby teraz w szkołach po czasie pandemii zatrudnić iluś psychologów, żeby ileś tych spotkań było, rozmów i tak dalej. Niewątpliwie wpisuje się to w naszą dzisiejszą audycję, że ten problem no, gdzieś istnieje. Ale czy same rozmowy z psychologami są w stanie rozwiązać ten problem? Czy to nie jest jeszcze w wielu przypadkach no, takie pójście dalej, że będziemy tych psychologów, tych można powiedzieć takich specjalistów, którzy będą zajmować się poszczególnymi osobami, wnikać w nich wnętrze, a w wielu przypadkach też no, na tym tle będą powstawać coraz to większe różne trudności i problemy. Czy to jest właściwy kierunek? Jak myślicie?
Żeby uzdrowić kogoś, najpierw trzeba uzdrowić to miejsce, w którym on żyje, czyli całą rzeczywistość, otoczenie. To nigdy nie zadziała tak, że ktoś się nagle otworzy w środowisku, w miejscu, gdzie jest. Jest to bardzo rzadko. Dopóki nie uzdrowi się tego miejsca, w którym człowiek żyje, trudno będzie się takiej osobie otworzyć. Więc psychologowie czy specjaliści od psychoterapii mogą dużo działać. Jeśli człowiek ciągle wraca do tego samego środowiska, on będzie się z powrotem zamykał. Więc albo zmiana, próba leczenia środowiska, czyli w takim razie wychodzi na to, że musimy trochę leczyć polską szkołę, bo tam też może się różnie dziać, ale właśnie próba znalezienia dobrego środowiska dla kogoś, kto mógłby się rozwinąć i otworzyć, nie? Więc myślę, że tutaj od tego problemu trzeba byłoby zacząć, dopiero potem przejść do takiego indywidualnego podejścia.
I właśnie do tego wrócimy po chwili refleksji.
Kwadrans 23, już w taką fazę zasadniczą wchodzi czas wzrastania, a raczej już po połowie jesteśmy, także czas nam szybko biegnie. Dzisiaj jesteśmy z młodymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Włocławskiej i rozmawiamy na temat umysłu w klatce. Pytamy, co jest twoją klatką? Tak... Piszą do nas, piszecie do nas wy. Tomasz napisał na przykład tak: może net, ale ja mam swoje odbicie, pasje, sport, majsterkowanie, pisanie tekstów piosenek. To zabija nudę, a latem rower, naturę, fotografowanie. Takie bezkrwawe polowanie z komórką, bo zwierzęta są niesamowite. Tomek tak pisze, czyli mówi o tym, że jakąś tam klatkę ma, ale stara się z niej wyfruwać, wylatywać. Pisze Piotrek również, najogólniej klatką jest każdy grzech. Trzeba się go raz na zawsze pozbyć poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Dziękujemy, Piotrze, za twój komentarz. Czekamy na kolejne. Na czas wzrastania audycji dla młodzieży, to jest taki fanpage, na którym te komentarze można napisać. Można napisać SMS-y, zaraz będziemy czytać kolejne, 536 600 500 536 600 500, i można zadzwonić 56 655 23 55 albo 655 23 56. Przypominam, dla was dzisiaj również miesięcznik Wzrastanie, gdzie wiele ciekawych artykułów w temacie naszej dzisiejszej rozmowy. To SMS-y.
Piszą do nas właśnie przez SMS-y. Szczęść Boże, moją klatką są moje ograniczenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dalej piszą: Szczęść Boże, moją największą klatką, ograniczeniem jest moja nieśmiałość, brak otwartości na ludzi i świat. Jestem bardzo zamknięta w sobie i często pogrążona w smutku refleksji. Często czuję niechęć do ludzi, a nawet się ich boję. Walczę z tym i modlę się, by mi dobry Bóg pomógł. Pozdrawiam gorąco młodzież i księży. Super audycja. Dziękuję za piękny głos. I podsumowując te SMS-y, Ewa pisze: Karol Akutis powiedział: rodzimy się jako oryginały, a umieramy jako fotokopie.
I wracamy jeszcze do tej rozmowy naszej sprzed przerwy. Powiedzieliśmy sobie o uzdrawianiu, o tym, że można pomagać komuś w różny sposób. I tu pojawiło się to stwierdzenie od księdza Bartka, że najpierw trzeba uzdrowić otoczenie, społeczeństwo, środowisko, tą rzeczywistość, w której dany człowiek żyje. Czy coś mamy do powiedzenia w tym temacie?
Ja chciałem się tylko odnieść do tego pytania, które ksiądz zadał, czy dzisiaj psycholodzy sami wystarczą sami w sobie. Ale ja myślę, żeby psycholodzy mogli sami sobie wystarczyć, to trzeba najpierw umieć o tą pomoc psychologa poprosić. A dzisiaj jest strasznie ciężko, bo my boimy się jako młodzież powiedzieć o tym, co nas boli, o tym, że z czymś sobie nie radzimy, bo może boimy się też tego, że tej pomocy od razu nie uzyskamy, tylko najpierw zostaniemy ocenieni. I myślę, że właśnie dlatego dochodzi do takich wydarzeń, jak na przykład cięcie się, które było, i to jest takie, myślę, wołanie bardziej o pomoc, o to, że ja sobie z czymś nie radzę, ale boję się to powiedzieć, bo boję się być ocenionym, dlatego spójrzcie na mnie, że z czymś sobie nie radzę, i pomóżcie mi. I myślę, że właśnie to najpierw trzeba nauczyć nas jako młodzież o tych problemach swoich zacząć mówić.
A z kim można w ogóle rozmawiać? Z kim młodzież może rozmawiać?
Mi się wydaje, że przede wszystkim powinna rozmawiać ze swoimi rodzicami. Niestety jest dosyć częstym problemem, że młodzież nie ufa swoim rodzicom lub nie chce się im zwierzać z nieznajomych mi jeszcze powodów. Aczkolwiek mam też wrażenie, że i spotkałem się z takimi przypadkami, gdy rodzice nie byli za bardzo zainteresowani tym, co robi dziecko na co dzień, czy nawet życiem w szkole, więc sytuacją w szkole, z między innymi ocenami, czy nawet dogadywaniem się z kolegami w szkole. Więc wydaje mi się, że właśnie takimi naszymi prywatnymi psychologami powinni być przede wszystkim rodzice, i tak naprawdę na nich opiera się to nasze całe wychowanie, i jeżeli rodzice nie zainteresują się tym dzieckiem, to wystarczająco nie zainteresują się tym dzieckiem, to żaden psycholog według mnie nie pomoże.
No właśnie. I tu wchodzimy też w tworzenie środowiska, które w ogóle nie tylko ma leczyć, ale przede wszystkim stworzenie środowiska, które może w ogóle u samego początku, u samych podstaw być środowiskiem wzrostu, kształtowania dojrzałych chrześcijan, tworzenia klimatu, atmosfery. Takie środowisko naturalne, rówieśnicze, z tego, co tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, jest bardzo, bardzo potrzebne. I wracając chociażby do dwudziestolecia międzywojennego, to praktycznie w każdej parafii była wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wtedy to funkcjonowało w dwóch takich pionach. Młodzież męska, młodzież żeńska. I z jednej strony budowanie tej tożsamości i religijnej, i patriotycznej, ale też i tożsamości osobowościowej, ale też wspólnotowe działanie. Jesteście u początku, przed wami pewne perspektywy. Cieszę się i widzę, że ksiądz Adam z takim zapałem do tematu podchodzi. Widzę, że jest tutaj już ekipa. No właśnie, chciałbym was zapytać o to w kontekście tej dzisiejszej audycji KSM Marzeń w diecezji włocławskiej. Czy takie pojęcie istnieje?
Okej, okay, więc wydaje mi się, że mogłabym się wypowiedzieć na ten temat, gdyż powiem szczerze, że ja ogólnie nie pochodzę z okolic Włocławka, więc tak naprawdę nie wiem jak... znaczy, teraz już wiem, jak to tutaj funkcjonuje, ale wcześniej nie miałam o tym pojęcia. Miałam przyjemność wiele razy uczestniczyć w rekolekcjach diecezji rzeszowskiej czy diecezji sandomierskiej, gdzie tam to tak naprawdę, jak żartowałam wcześniej z księdzem Adamem, to jest teraz no Złote Imperium, gdzie teraz postanowiliśmy sobie z księdzem Adamem, że będziemy do tego dążyć, oczywiście małymi krokami, ale będziemy do tego dążyć.
No we dwójkę to sobie możecie dążyć. Musi być wspólnota.
Proszę księdza, wiara czyni cuda. Powinien ksiądz o tym wiedzieć.
To wie.
Jest nas więcej, także tak. Jest tak. Nas więcej.
Pan Jezus miał 12.
Pan Jezus zaczynał z 12, ja tutaj zaczynam, mam 8, także... Tak,
no, jest, u nas jest ponad 20. Jak się tak zaczniemy przechwalać i mówić o marzeniach... KSM Marzeń, to też jest w sumie bardzo dobre określenie, bo marzyć, w sumie możemy marzyć o właśnie po raz kolejny o takim masowym duszpasterstwie, że będą tłumy młodzieży na mszy świętej, gitary i jakieś inne instrumenty, które pozwolą tak wspaniale i fajnie przeżywać mszę świętą, ale to są właśnie tylko marzenia, trzeba też tam trochę postawić realnie nogę na ziemi i zobaczyć, że marzenia mogą być trochę mniejsze, ale prostsze do realizacji. I moim marzeniem jako duszpasterza była wspólnota młodzieży. Miałem ją w poprzedniej parafii, którą serdecznie pozdrawiam, bo jest niedaleko Torunia, a jest to Lipno i parafia w Niebowzięcie Matki Bożej. No i w Koninie wspólnota marzeń, wspólnota młodzieżowa, którą dopiero za trzecim razem udało się w jakiś sposób uformować i przyszedł sam tak naprawdę klucz formacji według Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, hasła gotów. No właśnie. I to jest takie marzenie już małe spełnione. Miejmy nadzieję, że taka wspólnota będzie się rozwijała na tyle, pączkowała, że rozwinie się na inne parafie, które są wokół, a tak naprawdę tworzą tylko te wspólnotę, którą mamy w Koninie. Więc jakieś małe marzenie już mamy, ale wielkie marzenia też.
Dla mnie takim pierwszym skojarzeniem, jak tutaj ksiądz generał powiedział, KSM marzeń, to myślę, że KSM bez klatki, nie? Żebyśmy byli we Włocławku, żebyśmy zdołali wyjść z tej klatki, bez względu na to, ilu tak naprawdę tam nas będzie. nie mam, że tak powiem, tutaj żadnych ambicji, żeby to były jakieś, nie wiadomo jak liczne wspólnoty. Przede wszystkim chodzi mi o to, abyśmy w swoim życiu spotkali naprawdę Jezusa, który po prostu podejdzie do nas i z tej klatki nas wyciągnie i po prostu pokaże nam zupełnie inny, piękniejszy świat. I to jest moim, że tak powiem, celem, zadaniem dla mnie jako dla księdza. Przede wszystkim samemu z tej klatki każdego dnia wychodzić po to, żeby potem iść z Panem Jezusem po prostu za rękę i wyciągać kolejnych, którzy tam jeszcze w tej klatce siedzą. Więc myślę, że to jest takie moje marzenie jako księdza, który, że tak powiem, chce to robić.
Jeszcze może się wtrącę, że może a propos właśnie tego wychodzenia z klatki, to myślę, że takim małym dosyć marzeniem, czy takim celem tego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży może być to, aby w coraz większej liczbie młodzieży pokazywać, czy uświadamiać właśnie, jaki jest ten ich klucz do wyjścia z właśnie tej klatki. Oraz pokazywanie, że nie zawsze klatkę da się otworzyć od wewnątrz i że czasami trzeba przekazać klucze komuś, te przysłowiowe klucze komuś, kto jest z zewnątrz, aby on otworzył tę właśnie klatkę.
Pada tutaj sporo takich słów, marzenia pewnie tkwią, trzeba je jeszcze uruchomić. Ale może już byście powiedzieli trochę o konkretnych planach na najbliższy czas. Właśnie co zamierzacie? Czy to w oddziale, czy to w diecezji? Bo myślę, że niewątpliwie najlepszą formułą do tego, żeby innych zaangażować czy zaprosić, jest właśnie takie świadectwo, powiedzenie o tym, co się zamierza.
Niewątpliwie tak. My zaczynamy od rekolekcji. Więc to jest nasz taki pierwszy krok. To po prostu sami chcemy spędzić taki czas na rekolekcjach po to, aby na nowo zapalić swoje serce do tego, żeby potem móc iść z tą dobrą nowiną do naszych braci i sióstr. Więc takim naszym pierwszym celem tutaj dla nas, dla diecezji włocławskiej jest to, że za pasem już mamy Wielki Post. I takim naszym pierwszym krokiem to są właśnie rekolekcje, a potem, aby tylko ruszyć w świat.
Plany na przyszłość i marzenia. Już po wielu przedsięwzięciach jesteśmy. W ogóle, że istniejemy, to jest dużo. No ale właśnie trzeba zacząć się jeszcze rozwijać, więc musimy najpierw uleczyć środowisko, a potem zacząć się rozwijać. I rzeczywiście plany na przyszłość krótkofalowe to po prostu zwyczajnie spotkania, formacja, niedzielna Eucharystia i nie tylko niedzielna, bo w KSM w Koninie spotyka się co piątek i co piątek spotykają się na Eucharystii i to jest właśnie te dalekie, te krótkosiężne plany, że po prostu realizować swoją drogę zbawienia w takich zwyczajnych, prostych rzeczach jak msza święta, spowiedź i formacja, ale jeśli chodzi o dalsze plany, myślę, że no tutaj też, żeby uzdrowić środowisko i stworzyć środowisko do rozwoju, też trzeba będzie trochę ruszyć w diecezję i powiedzieć o tym, że KSM to nie tylko groźnie brzmiące Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ale to właśnie przede wszystkim wspólnota ludzi młodych, których łączy wiara, łączy Pan Bóg, łączy Polska, patriotyzm i chęć bycia innym, a nie takim samym.
A tak właśnie w tym kontekście, bo księża patrzą na to przestrzeń zadaniowo, jest misja, jest zadanie, jest cel, no i jest robota. Młodzież, czy wy się już czujecie odpowiedzialni za to dzieło? Czy już wiecie, o co w tym chodzi? Czy jeszcze się uczycie? Czy jeszcze patrzycie na to tak badawczo? Czy to na pewno jest ten kierunek? Czy będzie z kim? No chciałbym trochę was o tym usłyszeć.
z kim to będzie z pewnością, z kim, bo wiele młodzieży w dzisiejszych czasach potrzebuje właśnie tej pomocy. Jeśli się otworzymy i opowiemy o tym, jak KSM funkcjonuje, na czym polega i jakie korzyści duchowe, czy nawet psychiczne, tak jak dzisiaj mówimy, no to jeśli młodzi ludzie poznają, na czym to polega, to z pewnością będą chcieli do takiej wspólnoty przynależeć, żeby z pewnością nawet wyjść z takich swoich problemów, które tam niekiedy mają, bo właśnie potrzeba im takiej pomocy. A właśnie już po takim niedużym czasie, bo małym czasie funkcjonowania tego naszego KSM-u, możemy już powolutku zacząć mówić, że właśnie czujemy się już odpowiedzialni za ten KSM w tej naszej diecezji, bo chcemy właśnie, żeby inni do niego przynależeli i chcemy innym pomagać i wchodząc w te nasze, w tą naszą społeczność, żeby inni również nam pomagali i żebyśmy im pomagali, żeby to nawzajem się wypełniało i abyśmy nawzajem się wypełniali duchowo, poszerzali swoje granice.
Tak, no to ja chciałam jeszcze tylko dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o to działanie, to naprawdę jest go dosyć sporo już na ten moment, chociaż jesteśmy małą, ale naprawdę zwartą jednostką. No, przejawia się to między innymi w tym, że prowadzimy różne kursy bierzmowania, do sakramentu bierzmowania przygotowujące. Ostatnio byliśmy w bardzo uroczej, małej wiosce, można powiedzieć, gdzie bardzo fajnie pracowało nam się z młodzieżą i miejmy nadzieję, że będzie więcej takich fajnych doświadczeń. Poza tymi kursami organizujemy również różne akcje charytatywne na rzecz misjonarzy, czy na rzecz dzieci ze świetlicy Caritas, czy no naprawdę różne na rzecz pomocy naszemu miastu. I jak na razie odnajdujemy się w tym bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że będziemy więcej i dalej działać.
Ja myślę, że my też mamy taką potrzebę dzisiaj jako młodzież bycia zauważonymi w środowisku. I myślę, że właśnie KSM nam daje taką możliwość, chociażby tak jak u nas skłonienia to funkcjonuje poprzez każdą piątkową mszę, gdzie staramy się angażować w przebieg tej mszy, w czytania, w śpiew psalmu, czy czytanie modlitwy wiernych. I to też daje nam, myślę, takie poczucie tego, że my jesteśmy w tym kościele potrzebni jednak, że ktoś się też może nami zainteresował, bo my też, myślę, tego potrzebujemy dzisiaj. A trochę nam chyba tego w kościele ostatnio właśnie brakowało.
No właśnie, tutaj dotykacie bardzo ważnej kwestii, bo tak, z jednej strony patrzymy na to, że w internecie, czy gdzieś tam w takim życiu prywatnym młodzież potrzebuje eksperymentować, sprawdzać swoje możliwości, aby poznawać reguły rządzące życiem oraz uczyć się podejmować decyzje. W jaki sposób właśnie przez chociażby takie katolickie stowarzyszenie młodzieży, młodzież można uchronić przed wpadnięciem w taką pułapkę różnych uzależnień?
Wydaje mi się, ale tylko mi się wydaje, że tak naprawdę jeżeli coś ma nas spotkać, to i tak nas spotka i te wspólnoty, nawet jeżeli jesteśmy z nimi bardzo związani, tak jak właśnie KSM, za bardzo powiedziałabym, że nie są jakoś tak bardzo uzależnione od tego, co nas spotka, bo one mają duży albo mniejszy wpływ w naszych życiach, ale nie są do końca takim, powiedzmy, no jeżeli na przykład należy do KSM-u, to nie oznacza to też, że nie mogę, nie wiem, nie popaść w jakąś chorobę psychiczną albo nie uzależnić się, nie wiem, od internetu, albo nie mogę wpaść w jakąś toksyczną relację.
Chociaż myślę, że wspólnota też pomaga w tym, że jest jednak nas tam więcej i ktoś myślę, my możemy tego nie zauważyć, ale jest ktoś, kto może zauważyć to zdecydowanie wcześniej od nas i myślę też przed tym uzależnieniem nas uchronić, zwrócić w porę nam uwagę, że coś jednak w tym naszym życiu idzie nie tak i no jednak chyba właśnie ta wspólnota nam może w tym pomóc.
Bo to Dominik powiedział bardzo ważną kwestię. Wspólnota z jednej strony pomaga odkryć, dowartościować, że ktoś potrafi czytać, że potrafi zaśpiewać, że ma takie talenty, zdolności, że ma umiejętności jakieś zarządcze, że potrafi no, na tle innych w jakiś sposób zaistnieć. I to nie jest tylko taka pokazówa, ale to odkrywa różne możliwości. Ale kiedy się coś złego dzieje z daną osobą, która we wspólnocie funkcjonowała, to też wspólnota od razu, można powiedzieć, jak rentgenem prześwietla i daje wskazówki, że coś z tym człowiekiem się dzieje. On się izoluje, on jest jakiś inny, on przeżywa jakiś problem. No i właśnie tutaj potrzebna jest taka wspólnota, czy w ogóle wspólnoty w różnych miejscach, czy może nawet wspólnoty, to jest za dużo powiedziane, ale właśnie grupy rówieśnicze, które no, po pewnym czasie mogą się stać takimi wspólnotami. I myślę, że moglibyśmy tak powiedzieć, że teraz po tym czasie tak długiej izolacji, takiego ograniczenia, że potrzebujemy właśnie w tą stronę ruszyć. Myślę, że wasza propozycja, którą dobrze przedstawicie w waszej diecezji, w wielu parafiach, jakby ją dobrze też w pewien sposób zobrazować, a jeszcze bardziej dać świadectwo o tym, co wam to daje, może spowodować, że ten temat bardzo prężnie się rozwinie. O tym za chwilę jeszcze dalej będziemy kontynuować. Prosimy ojca Grzegorza o ostatnią piosenkę dzisiaj.
Teraz wiesz.
Wiem, że grawitacja jest do pokonania, gdy przestaniesz się już bać. Wstawaj do walki z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim zal. A wierzyć zacznij i z tą wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko start.
Wielki dzień, wszystko teraz pójdzie, ułoży się, cele na horyzoncie, ty tylko strzel, łam za ster, walcz, okej, okay? Odwagę miej,
bądź bohaterem,
i zdobywaj teren,
dobrym charakterem,
to nie aż tak wiele, możesz być szefem szefów dziś,
kim chcesz,
możesz być, to twoja kolej, teraz ty,
stawaj do walki, z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim zal, a wiesz, zacznij, wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko start.
to twój dzień.
10 minut po godzinie 23 trwa audycja Czas Wzrastania z młodymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dzisiaj diecezji włocławskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nas słuchają. Cieszymy się, że też komentujecie. Co jest twoją klatką? Takie pytanie, taki problem też podejmujemy od samego początku. Tomek napisał też tak dosyć szczerze, dziękujemy. Przede wszystkim moją klatką jest mój nauk, grzech nieczystości. Proszę o modlitwę za mnie. Czasem też klatką dla mnie jest zbyt szablonowe myślenie i obieranie utartych szlaków, które do niczego rewelacyjnego nie prowadzą. Dziękujemy, Tomku. Będziemy pamiętać oczywiście w modlitwie. Komentujcie w dalszym ciągu, piszcie również SMS-y i czekamy na kolejne przemyślenia naszych młodych gości. Oddajemy głos.
No właśnie mówimy teraz w tej części audycji o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w diecezji włocławskiej i o perspektywach, marzeniach. No i niewątpliwie też warto byłoby, abyśmy się trochę odnieśli o takim kontekście, jak w przyszłości właśnie to, co stworzycie, może pomagać młodym ludziom, jak może też ich komunikować ze społeczeństwem, które nie zawsze jest też zdrowe, jak tutaj ksiądz Bartek powiedział, wymaga uzdrowienia. Właśnie jak to robić? Masz na to jakieś pomysły?
Jak uzdrawiać? No właśnie, to jest to łamanie konwenansów, otwieranie trochę plebanii czy wikariatki i budowanie relacji. Jeśli ksiądz, opiekun czy ktokolwiek, wychowawca nie będzie budował relacji ze środowiskiem, w którym pracuje, on nie będzie mógł pomóc w rozwoju czyimś osobistym, czy nawet jakiejś wspólnoty. Jeśli pozamykamy się na cztery spusty i będziemy w swojej klatce świętego spokoju i komfortu psychicznego, najlepiej jeszcze, kiedy, no nie wiem, byłby wizjer wideo, który pokazuje mi, czy warto otwierać cokolwiek, kiedy ktoś do mnie zadzwoni, żeby coś załatwić, no to byłoby jeszcze lepiej. Więc no, uzdrawianie środowiska to przede wszystkim właśnie budowanie relacji z tym środowiskiem, próba zrozumienia tego środowiska, ale jednocześnie szukanie rozwiązań i do uzdrawiania tego środowiska po to, żeby na tym środowisku urosło coś, wzrosło coś, co może być wyjątkowe i piękne. Więc to nie tylko tak, że relacje z młodzieżą będą potrzebne do budowania jakiejś wspólnoty, grupy młodzieżowej przy parafii, czy w ogóle w szkole nawet, ale właśnie też dobra relacja z tym, gdzie oni się znajdują i z tymi, z którymi oni żyją, czyli z rodzicami, ale także próba zrozumienia tego, czym oni żyją.
Tracenie czasu, nie? Ja myślę, że trzeba umieć po prostu tracić czas dla kogoś, dla drugiego człowieka. Po prostu go też kochać w taki sposób, że okazać mu swoje zainteresowanie, swoją atencję, swoją uwagę, swój czas, często też i swoje pieniądze, które tak naprawdę nie do końca są moje, tylko to są tak naprawdę coś, co zostało mi powierzone i jest na użytek tak naprawdę wszystkich. Więc myślę, że tutaj to jest ten klucz, no nie?
Co młodzi na to?
Znaczy, co młodzi na to, co powiedzieli księża, czy co młodzi... Okej. Więc... Moim zdaniem, wydaje mi się, że obaj księża powiedzieli bardzo ładnie. Nie no, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tak jak mówił ksiądz Adam, kluczem jest poświęcenie tego swojego czasu i tak naprawdę pokochania tego drugiego człowieka, zauważenia tak naprawdę człowieka w człowieku, bo w dzisiejszym świecie często jest tak, że przechodzimy ulicą i nie widzimy osoby jako osoby, człowieka, duszy, tylko widzimy ciało, jakąś postać, która jest nam całkiem nieznana. A tu właśnie też, żeby tak naprawdę naprawić daną, powiedzmy, naprawić osobę, potrzeba też tak naprawdę ją odkryć. Tak trochę wejść do jej indywidualnego świata.
Myślę, że z pewnością Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to jest taka przestrzeń spotkania duchownych ze świeckimi właśnie w takim punkcie, który może powodować rozwój, może powodować zrodzenie się wspólnoty, ale wzięcie też takiej inicjatywy, o której się marzy, która jest potrzebna. Właśnie to jest takie też wyjście ze swojej strefy komfortu, ze swojej klatki, z taką perspektywą przekroczenia własnych też barier, ograniczeń, ale też takiego patrzenia, że w Panu Bogu mamy wielkie możliwości, a wspólnota Kościoła, którą Chrystus nam pozostawił, której namiastką też, jakimś obrazem, jakąś częścią jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, może powodować, że właśnie to dzieło apostolskie będzie się rozwijało. Jeszcze za chwilę powrócimy na takie podsumowanie tej dzisiejszej audycji. Miało już nie być, ale prosimy ojca Grzegorza, by jednak zapodał nam jakąś muzykę.
Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka.
W klatce. To jest temat dzisiejszej audycji, którą właśnie przeprowadzamy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Włocławskiej. pytanie, które nam towarzyszyło, co jest twoją klatką. No i chciałbym takie pytanie na koniec postawić każdemu z was. Właśnie jak w tym kontekście klatki po tej dzisiejszej rozmowie, z jakimi przemyśleniami wychodzicie? Jako podsumowanie.
Aby z pewnością wyjść do ludzi i zacząć pomagać, bo widzimy i odkrywamy powoli, że te problemy naprawdę w życiu młodzieży są poważne i musimy pomagać, jako to jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Musimy też stać się właśnie odpowiedzialni za to, żeby pomóc naszym kolegom, koleżankom, którzy są w takich, a nie innych sytuacjach życiowych, wyprowadzić ich z tego. I wychodzimy właśnie z takimi decyzjami pomocy i takiego również powierzenia Bogu wszystkich naszych spraw, tego, co nas boli, z czym się borykamy każdego dnia. Bo z pewnością bez Boga to nic w życiu nie osiągniemy.
No myślę, że ja na pewno z dzisiejszej audycji wyniosę to, aby przede wszystkim zauważać granice naszej klatki i żeby coraz częściej zastanawiać się nad kluczem właśnie do wyjścia z tej klatki i zastanawianie się nad tym, czy sam sobie poradzę z wyjściem z tej klatki, czy jednak będę potrzebował czyjejś pomocy.
Tak jak Piotrek powiedział, może bardziej wyjdę z tej audycji, może nie zauważając granice tej swojej klatki, ale starając się tą klatkę w ogóle opuścić i przestać jakby totalnie się tą klatką interesować. I myślę, że to jest takie przesłanie dla nas wszystkich, żeby te swoje klatki zacząć przede wszystkim zauważać, nie żyć w takiej właśnie złotej klatce, której nie zauważymy totalnie, ale zacząć je zauważać i, że tak powiem, nie zadomawiać się w nich, tylko starać się jak najszybciej i jak najskuteczniej te klatki opuścić.
No to mi wydaje się, że z dzisiejszej audycji na pewno wyniosę przekonanie, że no te klatki są tak naprawdę wszędzie, są w nas, są w naszych bliskich, one nas tak naprawdę otaczają, czasem nas budują, a czasem nas łamią i wydaje mi się, że ważne jest to, żeby niezależnie od tego, w jakiej klatce tkwimy i z czym się zmierzamy teraz, po prostu powierzyć tą naszą drogę i tą naszą klatkę Bogu, bo On tak naprawdę wie, co jest dla nas najlepsze, On ma dla nas plan gdzieś tam ułożony i no wydaje mi się, że tyle, po prostu mu zaufać.
Wiele się tutaj dowiedziałem, wiele się w jakiś sposób tutaj nauczyłem, słuchając was tutaj młodych. I wychodzę tutaj z takim jeszcze większym pragnieniem towarzyszenia wam i tego tracenia czasu dla was, utwierdzając się jednocześnie w tym, że to naprawdę ma sens. To tracenie czasu, słuchanie, obumieranie niejako fizyczne poprzez właśnie jakiś tam wysiłek, że to właśnie ma ogromny sens. Jestem prefektem właśnie w zespole szkół katolickich, gdzie mam 30 godzin katechezy, gdzie mam klasę wychowawczą i na pewno wychodzę z takim wezwaniem do jeszcze większego słuchania przede wszystkim, do większego słuchania, do towarzyszenia wam, do tego, żeby was jeszcze bardziej kochać i po prostu dawać wam świadectwo też mojej klatki, moich ograniczeń, mojego grzechu i próba wam towarzyszenia w tym właśnie też wychodzeniu, w nazywaniu oczywiście klatki po imieniu, ale też właśnie tym wychodzeniu i tym nowym życiu, które przecież jest możliwe.
Ja będę się starał po tej audycji nie dopuszczać do siebie tego, że kiedykolwiek moja wikariatka czy moja plebania w przyszłości będzie klatką. Nie będę dopuszczał do siebie tego, że moja parafia może być klatką, ale myślę, że też nie pozwolę, żeby wspólnota młodzieży była klatką, czyli zamknięta na kogokolwiek, i na cokolwiek, a jednak szukała różnych dróg wyjścia z własnej klatki komfortu. Tak jak ksiądz Adam, ja też wychodzę z ogromnym zapałem. Jeszcze bardziej mi się chce być z młodzieżą, być dla młodzieży, tracić dla niej czas. Może to trudno zabrzmi w pewnym momencie historii mojego życia, ale nawet nie spać dla nich właśnie po to, żeby być dla nich i być z nimi i poświęcać im swój czas. I myślę, że to też jest takim dużym moim pragnieniem, żeby właśnie te klatki, duszpasterskie klatki świętego spokoju, komfortu plebanijnego, czy tradycyjnego duszpasterstwa KKK, czyli konfesjonał, katecheza i kancelaria, jednak runęły i jednak otworzyć i plebanię, i wikariatkę, a przede wszystkim właśnie otworzyć swój terminarz i odłożyć zegarek, żeby właśnie trochę czasu stracić dla tych, którzy szukają wyjścia ze swojej klatki, ale żeby właśnie poza tą klatką znaleźć kogoś, kto im uświadomi, że ta klatka była otwarta przez kogoś dużo bardziej większego, albo otwarta przez kogoś, kto był narzędziem w jego rękach, więc myślę, że to jest nam bardzo potrzebne, żeby zobaczyć, że tak naprawdę klatki czasem sobie nakładamy sami właśnie dla własnego komfortu, a czasem trzeba je zdjąć, żeby zobaczyć, że poza klatką jest coś, co wydawałoby się nam niemożliwe i nierealne, a jest osiągalne i na wyciągnięcie ręki i po prostu jest Boże.
Bardzo dziękuję za te słowa. Wam za tą dzisiejszą audycję, za taką też perspektywę, którą pozostawiacie w formie waszego świadectwa, też zaangażowania. Też chcę wam podziękować za to, że na tej ziemi, gdzie tej struktury stowarzyszenia nie było, że bierzecie na siebie to wyzwanie i niewątpliwie jest taka potrzeba, czy w ogóle każdej inicjatywy, która jest adresowana do młodych ludzi, żeby młodzi ludzie nie postrzegali w ogóle Kościoła jako pewnej klatki, a żeby w Kościele mogli odkrywać wolność, perspektywę, a przede wszystkim, żeby odkryli właśnie tą drogę do zbawienia, bo to jest właśnie tym depozytem, którym szafujemy w Kościele, którym się dzielimy, który dajemy, który przybliżamy, zawarty w Słowie Bożym i w sakramentach świętych. Dlatego też dziękując za wasze audycje, chcę was prosić na koniec, abyście jeszcze korzystając z tej okazji, że jesteśmy na łamach, żebyśmy pozdrowili kogo chcemy.
No więc ja chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich moich wszystkie moje osoby w domu. Mamę, tatę, dwie super świetne siostry. Pamiętajcie, że bardzo was kocham. Chciałabym na pewno pozdrowić Natalię, Dominikę, Alicję, czyli nasze kochane dziewczyny, które niestety dzisiaj nie mogły być z nami, ale nasze KSM-owiczki. Całą nasz koło KSM-u. No i ludzi z diecezji sandomierskiej, którzy mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu mnie jeszcze słuchają, bo naprawdę mam was bardzo głęboko w sercu. A, no i oczywiście wszystkie babcie, bo pewnie też mnie słuchają.
Ja chciałbym pozdrowić przede wszystkim cały nasz oddział, całą naszą wspólnotę KSM-u, których dzisiaj tu z nami nie ma, ale oni mają stwierdzić, że i tak bez księdza się spotkają i dzisiaj odpowiadają na piszą takie oficjalne odpowiedzi na pytania synodalne nasze młodzieżowe. Chcemy ich pozdrowić i mamy nadzieję, że może uda nam się tutaj kiedyś spotkać w większym gronie.
No to oczywiście dołączając się do...
Już zapraszamy.
Dołączając się do pozdrowień KSM-u w Koninie i we Wrocławku oczywiście. Myślę, że chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich moich bliskich, moich rodziców, moich dziadków, a w szczególności mojego kolegę Kamila.
To są obiecywane pozdrowienia.
Dokładnie.
Tak, pozdrawiamy cię serdecznie, Kamil.
Ja również chciałbym pozdrowić moich rodziców, brata, babcię, cały zespół szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku i przede wszystkim pierwszą C, która tam z pewnością siedzi przy radyjkach i nasłuchuje.
O, to jeszcze ja chciałabym pozdrowić pierwszą B. Też jesteście wspaniali, bardzo was uwielbiam. Razem z księdzem Adamem oczywiście.
Tak, ja też pozdrawiam moją klasę wychowawczą, klasę pierwszą B, jak i całą szkołę wraz z moim dyrektorem, księdzem Jackiem. I też z moim biskupem też chcę bardzo go serdecznie pozdrowić, bo rozmawialiśmy dzisiaj też o tym i też nam na to pobłogosławił i wspiera nas bardzo w tym. Także bardzo też serdecznie ojca biskupa naszego pozdrawiamy. No i pewnie to wszystko. Dziękuję serdecznie.
Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ja bym chciał pozdrowić swoje żony. Pierwszą żonę, czyli parafię w Lipnie, parafię w Niebowzięcia Matki Bożej i drugą żonę, parafię świętego Bartłomieja w Koninie. I wyrazić wielką wdzięczność, że Pan Bóg mnie tam postawił. To na pewno. Chciałbym pozdrowić też moich bliskich i tych, którzy w jakiś sposób mnie znają po prostu i pamiętają i którym mogłem świadczyć duszpasterstwo, czyli być dla nich księdzem i tracić dla nich czas. Bardzo serdecznie pozdrawiam też bliskich, którzy wiem, że słuchają i często pozdrawiają. Pozdrawiam też Janka, bo też bardzo prosił o pozdrowienia. Janku, serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Życzymy ci wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, która zaczyna się już w poniedziałek w murach Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
Ja też chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich przyjaciół, znajomych, księży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, wszystkich KSM-owiczów w Polsce, tych wszystkich, którzy z KSM pracują, moich przyjaciół, tych wszystkich, którzy mnie wspierają na co dzień właśnie w tej posłudze, w pracy z młodzieżą. No i bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy ojca Grzegorza za to, że nas
znosi
właśnie.
W miłości oczywiście.
Także dziękujemy za życzliwość i wielkie serce.
Ja nie pytany o zdanie, ale też powiem, że bardzo się cieszę, że usłyszałem to, co usłyszałem dzisiaj przez te 2 godziny i wcześniej w Westerplatte i taka nadzieja w sercu się pojawia, że młodzież jest i chce działać pięknie, funkcjonować i się formować, że to nie jest kościół, który się zwija, ale że się rozwija, tak jak mówicie, czasem może małymi kroczkami, ale no, apostołów też było 12 i Ewangelia się rozeszła na cały świat. Dzięki za wasze świadectwo i tak jak wspomniałem, zapraszamy, kiedy was ksiądz Andrzej dopuści jako Włocławek, to serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Dziękuję tym wszystkim, którzy byli z nami po tej drugiej stronie i w Westerplatte Młodych i tutaj KSM za miesiąc u nas w wydaniu kolejnego oddziału KSM-u, a za tydzień czas wzrastania jak zwykle o 21.30, a gościć będziemy wspólnotę Lednica 2000.